Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek zapraszamy Studio Sport przed mikrofonem.
Wojtek.
I Paweł. Łukasz oczywiście pozdrawiamy. Bardzo fajny ten koniec roku w Radiu Maria. Mieliśmy pana redaktora Miklasa i podsumowanie roku w sporcie. My oczywiście podsumować już nie będziemy, bo wszystko zostało powiedziane, ale troszkę zahaczymy o skoki, o ligę angielską, też korzystając z obecności Wojka w studiu. No i powiemy, co nas czeka w następnym roku. Bo będzie parę naprawdę wartych uwagi imprez i też dużo szans na sukcesy polskich sportowców. Ale zaczynamy od skoków narciarskich. Wiadomo, rozpoczął się turniej czterech skoczni. Pierwszy konkurs za nami. Dzisiaj kwalifikacje do drugiego konkursu, ale najpierw ten pierwszy konkurs w Oberstdorfie. Po Engelbergu liczyliśmy na Kamila Stocha, ale wystrzelił Dawid Kubacki i też całkiem nieźle Piotr Żyła. Kubacki na trzecim miejscu, Żyła na miejscu piątym.
Tak, no i Kubacki nas uspokoił, bo chyba forma jest całkiem niezła. Występy w Engelbergu były trochę rozczarowujące, chociaż można było usprawiedliwać to też tym, na jakie warunki wtedy panowały na obiekcie w Szwajcarii. Tutaj Kubacki trzecie miejsce naprawdę w dobrym stylu. Dwa fajne skoki, zasłużone miejsce na podium. Dziesiąte w karierze, czwarte w ramach turnieju czterech skoczni, no i powtarza sukces z 2007 roku, kiedy dwa lata temu na inaugurację 66. edycji turnieju czterech skoczni również zajął trzecie miejsce w Oberstdorfie.
Kamil Stoch był 19, 28 Maciej Kotry, 30 Stefan Hula, który trochę korzystał z pecha wolnego, który został dyskwalifikowany. No co do Kamila Stocha, ten pierwszy skok szczególnie nie wyszedł, drugi już był dobry, ale nie bardzo dobry.
Tak, no w pierwszym skoku też no Kamil nie trafił na najlepsze warunki, po prawie 10 punktów dostał za wiatr, a więc no te warunki na pewno nie były sprzyjające. Drugi skok już lepszy, 130 pół metra, na pewno jedna z lepszych prób w finałowej rundzie, co pozwoliło mu awansować na jedną pozycję, ale oczywiście mimo wszystko liczyliśmy na więcej, no i oby w gapa Stoch się zrehabilitował.
Wygrał ten, na którego bardzo dużo faworytów stawiało, czyli Kobayashi, na drugim miejscu też bez niespodzianek Niemiec Geiger, no i czwarte też bez niespodzianek, czyli Kraft. No ta czołówka tego sezonu, też końcówki ubiegłego, nie zawodzi.
Nie zawodzi. Kobayashi został czwartym w historii zawodnikiem, który wygrał piąty konkurs rzędu w ramach turnieju czterech skoczni. W tej piątce jest też Kamil Stoch, a więc Kobayashi potwierdza mistrzowską formę. Może nie jest w tak dobrej formie, jak był w zeszłym roku, ale z drugiej strony rozkręca się z konkursu na konkurs, bo nie dość, że wygrywa, to wygrywa też tak w takim już przekonującym stylu. No i dzisiejsze te skoki treningowe, kwalifikacyjne to potwierdzają.
Tak, no i już ma przewagę w generalce Pucharu Świata, ma tych punktów 540 i oczywiście jest na pierwszym miejscu, na drugim Geiger, na trzecim Kracht, Kamil Stoch na miejscu piątym, na miejscu jedenastym Dawid Kubacki. Dzisiaj, jak mówiłeś, w gapa mieliśmy kwalifikacje. Najlepszy z Polaków Kubacki 10, 11 Stoch, Żyła 16, Kot 30, Hula 32, Wolny 57. Niesamowity poziom tych kwalifikacji, bo taki Kubacki skoczył 135,5. Stoch też bardzo dobrze, 136, a to wystarczyło na zaledwie 10 i 11 miejsce. Geiger, który wygrał te kwalifikacje, zlądował aż na 139 metrze. Aschenwald, który był drugi, uzyskał 140 metrów.
Tak, mówisz 10 Kubacki, 11 Stoch, ale popatrzmy, Kubacki mimo 10 miejsca stracił tylko 6 punktów do lidera Geigera. Gdyby to były zawody, to Kubacki mógłby nawet tego 10 miejsca śmiało atakować pozycję lidera. Jakub Wolny jako jedyny nie awansował. Po tej dyskwalifikacji w Oberstdorfie można powiedzieć już śmiało, że tegoroczną edycję turnieju czterech skoczni może spisać na straty. Liczymy na Kubackiego. Rok temu miał pecha, kiedy w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni znalazł się tuż za podium. No a w tym roku wygląda na to, że walka z Geigerem chyba, tak myślę, może z Kraftem, chociaż Kraft wydaje się być naprawdę w dobrej formie, no biera Rumieńców.
Bardzo ciekawe pary będziemy mieć w tej rywalizacji, aż trzy pary polsko-norweskie. Żyła Lindvik, Kot Johansson, Hula z Danielem André Tande, Kamil Stoch zmierzy się z Rokiem Justinem, a Dawid Kubacki z Amerykaninem Kevinem Bignerem.
Tak, jeszcze na początku sezonu powiedzielibyśmy, że Hula w parze z Tande nie ma najmniejszych szans, ale Tande zaliczył niesamowity regres formy. Zawodnik, który wygrał pierwsze dwa konkursy Pucharu Świata w tym sezonie, teraz ma problem z tym, żeby się załapać do finałowej 30, a więc tutaj Hula, kto wie, może po raz kolejny, tak jak w Oberstdorfie, załapie się do finałowej serii.
Te zawody oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Drugi konkurs to nie już czterech skoczni jutro w nowym roku. O nim za tydzień powiemy, a za chwilkę o tym, co nas czeka w 2020 roku w sporcie.
śpieszy. Śnieg nam zamalował drogi. Do późnych godzin jeszcze gwar w kuchni będzie już bał. A salon pachnie świerkiem, słowa zbędne są. Tak dobrze nam razem i wesoły świąt.
Jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to czekają nas takich ważniejszych imprez w tym roku tylko mistrzostwa w lotach. Jeżeli chodzi o żużel, sezon ekstraligowy rusza, nowy sezon dopiero 3 kwietnia. Oczywiście jest też sezon Grand Prix, w którym mistrza świata będzie bronił oczywiście Polak Bartosz Zmarzlik. Tradycyjnie trzy turnieje Grand Prix w Polsce: 16 maja w Warszawie, 1 sierpnia we Wrocławiu i 3 października te ostatnie zmagania w Toruniu. No ale nie wiem jak nasi słuchacze, ja na pewno najbardziej czekam na sezon siatkarski, no i w tym kontekście bez wątpienia na tą główną imprezę, która rozpocznie się 25 lipca, czyli na Igrzyska Olimpijskie, ale wcześniej czekają nas takie preludia, małe preludia w tym sezonie, bo to będzie Memoriał Wagnera 15-17 maja, no i też będzie oczywiście Liga Narodów, ale jeszcze wcześniej, to za parę dni, będą kwalifikacje jeszcze do Igrzysk w Tokio w wykonaniu naszych pań, to już 17 stycznia, no i z tego awansuje tylko zwycięzca.
No będzie ciężko naszym zawodniczkom awansować oczywiście. Ta droga wydaje się być jeszcze trudniejsza niż ta, która miała miejsce w sierpniowych kwalifikacjach, kiedy nasze w tym decydującym meczu zawodniczki przegrały z Serbkami 1-3. No zobaczymy. Mimo wszystko gdzieś tam liczymy na jakąś małą niespodziankę, bo na pewno drużyna Nawrockiego na to stać.
Jeżeli ktoś chce oglądać naszych siatkarzy w Lidze Narodów, no to w tym roku w Polsce turniej 22-24 maja. Nasi też zagrają w Rosji, w Japonii i we Francji. W tym roku też, tak jak wspomniałem, mamy Igrzyska Olimpijskie. Początek, ceremonia otwarcia 24 lipca. Igrzyska oczywiście w Tokio. Zakończenie 9 sierpnia. Jeżeli chodzi, są takie różne prognozy badawcze. No i według specjalistów Polacy mają zdobyć 14 medali. No to by był całkiem niezły wynik.
Tak, w XXI wieku to była taka regularność. 10, 10, 10, 10, 11 na ostatniej olimpiadzie, 14 medali, kto wie. Szansa na to jest większa, tym bardziej, że na olimpiadzie nie wystartują Rosjanie, także może przez to parę dodatkowych medali uda się zgarnąć. Ale zauważ, że ta olimpiada w tym roku wyjątkowo wcześnie się zaczyna, bo już w lipcu przeważnie ona się zaczynała w pierwszym czy bądź drugim tygodniu sierpnia. I popatrzcie, między finałem Euro 2020 a ceremonią otwarcia igrzysk tylko 2 tygodnie przerwy. Także tych emocji sportowych będzie naprawdę przesyt na przestrzeni, powiedzmy, 2 miesięcy nawet, blisko 2 miesięcy.
Lipiec, sierpień, bo ten finał, o którym mówisz, 12 lipca, ale jeszcze wracając do igrzysk olimpijskich, tacy żelaźni według ciebie, polscy faworyci do medalu, jak w ogóle tacy są? Oprócz siatkarzy.
No ja się liczę najbardziej na siatkarzy. No i w tym kontekście cała olimpiada, moja uwaga skupia się właśnie na rywalizacji drużynowej, bo fajnie byłoby w końcu zdobyć medal, gdyby Polska zdobyła medal w rywalizacji drużynowej, bo po raz ostatni, przypomnijmy, 92 rok i wicemistrzostwo olimpijskie drużyny piłkarskie prowadzone przez Janusza Wójcika, kiedy przegramy w finale z Hiszpanią, a ci tacy pewniacy, no to pewnie lekkoatleci, Anita Włodarczyk, dla której to może być takie chyba ukoronowanie kariery, czy Paweł Fajdek, czy Nowicki, czy Paweł Lisek w skoku z wyżku, tam jest tak wyrównana rywalizacja,
że się może zdarzyć.
Że wszystko może być, nawet Lisek może zrobić rekord życiowy i tak medalu nie zdobędzie, a równie dobrze może zdobyć złoty medal. Także no kto wie, no te 14 medali, myślę, że to jest jakaś na to tam perspektywa tego taka całkiem realna.
Jak może ktoś wyjdzie tak trochę też z cienia, jeżeli chodzi o tą rywalizację, też liczymy na takich polskich czarnych koni. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to najważniejsza impreza oczywiście Mistrzostwa Europy. Zagramy w grupie z Hiszpanią, Szwecją, kimś z czwórki, z baraży, tam Bośnia i Hercegowina, Słowacja, Irlandia Północna. Taki mamy wybór. 12 czerwca, 12 lipca. My zagramy 15 czerwca i 24. Nie, zagramy tak, 15, 20 i 24 czerwca. Tak, grupa na pewno ciężka.
Ciężko, no i dobrze. No chyba teoretycznie najtrudniejsza z tych wszystkich, do których Polacy trafiali w XXI wieku, czy do Mistrzostwa Świata, czy Europy. Oczywiście kluczowy mecz tutaj, no nie będę oryginalny, ten pierwszy, gdzie zagramy ze zwycięzcą balażów. On może ustawić całą naszą, jakby całe losy reprezentacji Polski w perspektywie awansu oczywiście do fazy pucharowej, a jeżeli to na was będzie, no to już jakiś sukces na pewno tej drużyny prowadzonej przez Brzęczka, no będzie.
Ja to liczę naprawdę na niespodziankę z udziałem naszych, ale szczerze mówiąc do tego meczu z Hiszpanami, no trochę się boję, jeszcze na ich terenie.
Tak, no z Hiszpanami nigdy nie graliśmy zresztą na Mistrzostwach Świata czy Europy, także to będzie też z jakiegoś tam punktu historyczne wrażenie dla polskiej piłki. No i mecze jeszcze ze Szwecją, no i ten pierwszy gramy też w Dublinie, a więc no, spodziewamy się też tego, że na trybunach w stolicy Irlandii zasiądzie, że będzie dużo kibicowało naszej reprezentacji polskich kibiców.
Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to oczywiście czekamy na wznowienie rozgrywek. No, Ekstraklasie to nie wspominam, ale na Ligę Europejską i Ligę Mistrzów. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, no to finał 30 maja w Stambule, w tym zbliżającym się roku. A jeżeli chodzi o Ligę Europy, no to finał w naszym Gdańsku.
Tak, po raz drugi w historii finał, popatrz jak krótka historia ma Liga Europy, bo sezon 2009-2010.
I wtedy był polski akcent.
Mówisz o Lewandowskim?
Nie, o Krychowiaku.
A rzeczywiście, dawa, 2015, rzeczywiście, ale popatrzcie, 12-13 edycja Ligi Europy, już 2 finały w Polsce, w Warszawie najpierw, rzeczywiście wtedy Krychowiak, bo nie dość, że wygrała Sewilla, to i Krychowiak wpisał się na listę strzelców. A Krychowiak, jak wiemy, no w barwach Sewilli też jakoś nigdy nie był specjalnie skuteczny, ale on oczywiście miał inne zadania. No i teraz finał w Gdańsku, no i taka oczywiście ciekawostka, kiedy sobie przygotowywaliśmy się do programu, no ale to możemy przypomnieć, że Lechia Gdańsk, czyli drużyna na stadionie, gdzie będzie skrywany finał, jest rekordzistą, jeżeli chodzi o drużynę, która...
Od razu mówię niechlubny.
Niechlubny, no, ale do tego się polscy kibic przyzwyczaili, jesteśmy rekordzistą, jeżeli chodzi o drużynę gospodarza, która odpada najszybciej z europejskich pucharów, bo Lechia odpadł, przypomnijmy, po 2 meczu z Brandby, to była już druga runda kwalifikacyjna do Ligi Europy, także no gdzieś tam Lechia, powiedzmy, tak na siłę trochę oczywiście zapisała się tymi ciemnymi zgłoskami w historii europejskich pucharów.
Tylko, że jeszcze zaznaczmy to, że oni zaczynali od tej drugiej.
Od drugiego, tak, także pierwszy rywali i od razu odpadają.
No, ale cieszmy się tym, że ten finał tego drugiego najważniejszego pucharu będzie w sumie nawet blisko od Torunia. Także...
No, może to będzie mecz z udziałem drużyny, gdzie gra Polak. No, zobaczymy.
tak jak Państwo słyszeli, całkiem ciekawy ten 2020 rok, no szczególnie ten lipiec i sierpień. Nam jeszcze, tak jak zapowiedziałem na początku, została Liga Angielska, która w święta rozgrywa sporo spotkań, no i o niej powiemy za moment.
Koniki, hej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Hej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Coraz któryś krzyknie, nie wiadomo na co. Hej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Hej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Kobiety lecą z gry, hej, lecą z gry. Zmarznięta ziemia drży, hej, ziemia drży. Dziewczyna tuli się, hej, tuli się. Z kopyta kuli grwie, hej, kuli grwie. Patrz, gwiazdy świecą w doła, nisko na dnie. Z kopyta kuli grwie, z kopyta kuli grwie. Z kopyta kuli grwie, z kopyta kuli grwie, hej! Czym błyskawica, hej, porwali te panny prosto od kmicica. Hej, porwali te panny prosto od kmicica. Zbójnik od kmicica, zbójnik szarooki. Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem smokin. Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem smokin.
W drugi dzień świąt w Anglii mieliśmy tradycyjny Boxing Day, a kilka dni, właściwie dwa dni później mieliśmy zwykły dzień w Anglii, kiedy też były kolejne spotkania. Zacznijmy od tego pierwszego zestawu, czyli od Boxing Day, bo tam były naprawdę ciekawe wyniki. No, wysuwa się chyba na pierwszy ogień jednak ta wielka niespodzianka, czyli Chelsea przegrała z zespołem Jana Bednarka z Southamptonem 0-2.
Tak, kolejna porażka Chelsea w ostatnim rzędzie na własnym boisku. Trzecia, kolejna porażka zespołem zajmującym miejsce w dolnych rejonach tabeli. No i tym razem 0-2 z Southampton. Southampton, które dzięki tej wygranej, no kolejnej zresztą też w ostatnim czasie, wydostało się, można powiedzieć, chyba na dobre ze strefy spadkowej. Na Chelsea po takim dobrym początku sezonu trochę rozczarowuje ostatnie, chociaż ich oni przepadają dobre mecze z tymi słabymi, bo u siebie przegrywają te mecze z teoretycznie łatwiejszymi przeciwnikami, a potrafią wygrać na wyjeździe czy to z Tottenhamem, czy tak jak ostatnio Derbach z Arsenalem.
Bardzo, to chyba w sumie taki na pewno najlepszy mecz w tej kolejce i mecz na szczycie, czyli Leicester, wicelider tabeli, podejmował lidera, zdecydowanego lidera tabeli, czyli Liverpool, no ale Leicester w tym spotkaniu nie miał po tej pierwszej bramce szczególnie za dużo do powiedzenia, no i przegrał 0-4.
Tak, no jeżeli ktoś jeszcze liczył na to, że tutaj Leicester może się dołączyć do walki o mistrza Anglii, no to była chyba ostatnia szansa, żeby wygrać z Liverpoolem i chociaż te trzy punkty odrobić. No nie udało się, no ale nie mogło być inaczej. Liverpool był piekielnie skuteczny, Leicester z kolei na własnym boisku przez 90 minut nie potrafiło na bramkę Alissona oddać ani jednego celnego strzału. No i The Reds na półmetr sezonu praktycznie mogą już powoli zmierzać po 19 w historii klubu mistrzowski tytuł i pierwszy po 30 latach przerwy, no i też pierwszy w dziejach Premier League.
Do tego jeszcze wrócimy, ale jeszcze z tej kolejki, z takich wysokich wyników, to Manchester United poradził sobie zdecydowanie ze słabszym rywalem, czyli z Newcastle.
Tak, po 20 byłem nerwowy, cały czerwony, że znowu przegrywają, znowu tracą bramkę w 14 meczu z rzędu, no ale potem złapali wiatr w żagle, kolejne bramki Rashforda, Greenwooda, Martiala, pewne zwycięstwo, 4 bramki w jednym meczu strzelane przez Manchester, to mimo wszystko rzadkość. Tu się udało, no i są 3 punkty.
No i też wielka niespodzianka, czyli przegrana Manchesteru City z Wolves 2-3, chociaż prowadzili.
Tak, 2-0 po bramkach Sterlinga, no ale tam trzeba przypomnieć, że czerwona karka Edersona, City musiał grać większość meczów w dziesiątkę. No i to w dużej mierze zauważyło o tym, że Wolverhampton potrafił odbić straty, wygrać 3-2. No i niechlubny rekord Guardioli, bo pierwszy raz w historii jego menadżerskiej kariery zdarzyło się, żeby jego drużyna w całym meczu miała posiadanie piłki tylko na poziomie 38%.
Jeszcze kibice Arsenalu. No niestety oni nie mają dobrych wspomnień związanych z tym sezonem. Nie pamiętam, kiedy Arsenal był taki słaby. Tym razem w tym akurat dniu zremisowali z drużyną Artura Boruca 1-1.
No tak, możesz nie pamiętać, bo do meczu z Manchesterem w nowym roku przystąpią dopiero po raz drugi w dziejach Premier League z miejsca w tabeli poza czołową dziesiątką. Także, no i tutaj rzeczywiście remis w debiucie Artety z Bournemouth 1-1, no a potem porażka z Chelsea 1-2, no i Arsenal cały czas czeka na ligowe zwycięstwo pod wodzą nowego szkoleniowca. No i tak jak jeszcze można tak ze statystyk z ostatnich 12 meczów Liverpool wygrał tylko jeden, także to miejsce w tabeli no jest
Arsenal
oczywiście. No wiele pokazuje.
I kolejna 20 kolejka. Tutaj też mieliśmy kilka ciekawych wyników. No, zacznijmy od Manchesteru, czemu nie? Wygrali na wyjeździe 2-0.
Z Burnley, tak. Martial i Rashford. Pełna kontrola Burnley praktycznie bez jakichś większych argumentów w ofensywie, poza jednym groźnym strzałem, gdzie fajnie piłkę wybronił Dawid De Gea. No i Czerwone Diabły z pierwszym czystym kątem od września, z drugim ligowym zwycięstwem z rzędu po raz drugi w tym sezonie, no i zbliżają się do czołowej czwórki.
No są na razie na miejscu piątym. Leicester tym razem swój mecz wygrał z West Hamem 2-1, przyczyniając się to zapewne do zmiany trenera w
tak.
Młotach.
No tak, 3 rzeczy odnośnie tego meczu. Leicester przełamuje się po 3 rzędu meczach bez zwycięstwa, West Ham przegrywa, no i z posadą żegna się Pellegrini, zastępuje go David Moyes,
który już młoty prowadzi.
Tak, i właśnie za Moyesa wszedł Pellegrini, no i teraz znowu za Pellegriniego Moyesa, więc Moyes miał wtedy za zadanie utrzymać West Ham w Premier League w sezonie 2017-18. Teraz zadanie jest podobne, z tym, że podpisał kontrakt na 1,5 roku. No i do bramki Fabiański
właśnie,
wrócił.
Właśnie, przypomniało mi się.
Tak, po raz pierwszy też od 3 miesięcy, bo ostatni mecz w lidze z Bournemouth z końcem września.
Ale można powiedzieć, że wrócił z hukiem, bo obronił rzut karny.
Tak, który sam spowodował, ale obronił. No i to już ciekawa rzecz, bo Fabiański po raz 7 w karierze obronił rzut karny w meczu Premier League i w tej statystyce jest 9 najlepszym bramkarzem w historii całej ligi.
A na Mistrzostwach Europy tych pamiętnych we Francji karnych mu się nie udało obronić.
No na
poćwiczył przez
na 10
czas.
Prób, ani jednej nie obronił. No i tylko ten niecelny strzał w bramkę Krzaki spowodował, że Polacy też no, mogli grać w ćwierćfinale.
Niespodzianka, bo remis Tottenhamu z Norwich to mimo wszystko niespodzianka. Przecież Norwich jest ostatnie w tabeli. Tottenham raczej poluje w pierwszą czwórkę. Tu się zakończyło remisem 2-2. No i te mecze wielkich faworytów. Manchester City swój mecz wygrał 2-0 i Liverpool swój mecz też wygrał 1-0.
Tak, tutaj faworyci nie zawiedli, po 3 punkty zarówno Liverpool, jak i City, ale co też warto powiedzieć, podsumowując tą chociażby ostatnią kolejkę Premier League, że to była kolejka pełna absurdów, jeżeli chodzi o bramki zaliczane przez system VAR, bo tamte sytuacje, gdzie VAR wykrywał niby spalone, były naprawdę minimalne. Gdzieś tam tutaj stop klatka pokazywała, że ten spalony rzeczywiście był.
Już mamy petycję, żeby VAR-ów w Anglii nie było.
Tak, kilka, nie wiem, tam 10 czy 20 tysięcy już podpisów pod tym było, żeby ten VAR usunąć, bo rzeczywiście dochodzi do absurdalnych sytuacji. Tego li się nie zalicza, no i no ale tutaj tak czy siak, no Liverpool wygrał No i tak jak chwilę wcześniej wspominałem, pewnie zmierza po mistrzostwo nas i się zrehabilitował za porażkę
ale
z Wilkami.
Ale jeszcze jeden mecz nam w tej kolejce, żeby nie uciekł, czyli Arsenal-Chelsea. Tak. Taki hit tej kolejki, no ale Arsenal zawiódł po raz kolejny i przegrał z 1-2.
Trochę na własne życzenie, mimo że Chelsea w drugiej połowie prezentowało się lepiej, to jednak no gdyby nie ten błąd Leno w 83 minucie, no to kanonierzy mogliby doprowadzić sprawy do końca, ale Chelsea pierwszy raz wygrała pod wodzą Lamparta, kiedy drużyna Franka Lamparta jako pierwsza straciła gola, także jakiś tam powiedzmy mały plusik dla drużyny Blues.
Jeżeli popatrzymy po tych 20, no niektórzy po 19 kolejkach jak lider Liverpool w tabelę, to mamy wielką przewagę Liverpoolu. Oni mają 55 punktów, drugie Leicester ma tych punktów 42, trzecie Manchester City tych punktów ma 41. To co? Liverpool już jest mistrzem?
Na to wiele wskazuje. Jeżeli popatrzysz na statystyki, popatrzcie. Manchester United i Arsenal mają łącznie tyle samo punktów, co pierwszy Liverpool. To też pokazuje, w jakim gazie jest Liverpool w tym sezonie.
Oni jeszcze nie przegrali meczu.
Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby drużyna mająca taką przewagę punktową w Premier League no nie zdobyła mistrzostwa na koniec sezonu. Także tutaj Liverpool pewnie zmierza. No i w kolejnym meczu u siebie z Sheffield United. Też Liverpool przecież nie przegrał ligowego meczu od maja 2017 roku. No drużyna Klopa.
Niesamowite statystyki.
A o chwilę obecną wydaje się być najmocniejszą ekipą w całej Europie.
Ale bardzo ciekawie będzie wyglądać ta walka o Ligę Mistrzów, Ligę Europy. Tutaj te przewagi są małe. No Leicester z City troszkę uciekli, bo tu jest 42-41 punktów, ale później czwarta Chelsea, piąty Manchester 35-31 punktów, Tottenham szóste miejsce 30 punktów.
Tak, no każdy z tych zespołów co kolejka, który straci niespodziewanie punkty, także tutaj do ostatniej kolejki możemy spodziewać się dużych emocji.
To jeszcze o angielskiej lidze na pewno będziemy w którejś z audycji mówić. My już dzisiaj musimy powoli kończyć. Dziękujemy Państwu za uwagę, życząc oczywiście wszystkiego dobrego w nowym roku, a byli z Wami
Wojtek
i Paweł. Do usłyszenia.